Tu Radio Maria, katolicki głos w naszych domach. Pozdrawiamy bardzo gorąco całą rodzinę Radia Maria. Przed nami rozmowy niedokończone. To kontynuacja naszego spotkania, które podjęliśmy w pierwszej części w telewizji Trwam i w Radiu Maria tuż po godzinie 18:00. Temat dzisiejszych rozmów: Maryjność wymagające dziedzictwo. Bardzo serdecznie witam obecnego w studiu Radia Maria księdza profesora doktora habilitowanego Janusza Królikowskiego, kierownika Katedry Teologii Dogmatycznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Szczęść Boże, witam serdecznie, księże profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się pięknie.
Druga część naszego spotkania przed nami, Maryjność wymagające dziedzictwo. Bardzo proszę, księże profesorze, o poczynienie słowa wprowadzenia do tematu naszych rozmów niedokończonych.
Wydaje mi się ważne, żebyśmy na początku tego spotkania, tych pewnych przemyśleń, którymi chcemy się dzielić, wyszli od takiej dość jasno, wyraźnie widocznej dysproporcji. Mianowicie chodzi mi o dysproporcję między tym, co o Maryi, Matce Chrystusa, Zbawiciela, Matce Bożej mówi Pismo Święte, a tym, jakie miejsce Maryja zajmuje w życiu Kościoła. Gdy patrzymy na sam Nowy Testament, to zauważamy, że tekstów, które wprost mówią o Matce Bożej, jest stosunkowo niewiele spośród postaci, o których życie, działalność, słowa przekazuje nam Nowy Testament. Z łatwością zauważamy, że więcej jest powiedziane na przykład o świętym Piotrze czy o świętym Pawle. Maryja nie jest pierwszorzędnie z punktu widzenia takiego ilościowego, jak dzisiaj chętnie to zwracamy uwagę, postacią dominującą czy postacią zajmującą pierwsze miejsce. Oczywiście znajduje się wśród tych czołowych postaci, ale nie tyle ze względu na to, co zostało o niej powiedziane i co ona powiedziała, tylko ze względu na misję zbawczą, którą pełni. Z drugiej strony, gdy popatrzymy na życie Kościoła, widzimy coś niezwykłego. Ta stosunkowo skromna obecność Maryi w Nowym Testamencie przekłada się na jej wyjątkową obecność, po pierwsze, w liturgii Kościoła. Uroczystości, święta, wspomnienia, miesiące maryjne, miesiąc maj czy miesiąc październik. Do tego dochodzą rozmaite w ciągu roku nabożeństwa o większym czy mniejszym zasięgu. Do tego dochodzą osobiste doświadczenia i praktyki, z którymi mamy do czynienia. Jesteśmy w miesiącu sierpniu, więc takim znakiem wiary spod znaku Maryi jest niewątpliwie pielgrzymowanie do sanktuarium jasnogórskiego, ale także do wielu innych sanktuariów. I gdy patrzymy na te dwa fakty, jeden Nowy Testament, a z drugiej strony patrzymy na współczesne życie Kościoła, czy także sięgamy do przeszłości i widzimy, że dzisiejszy Kościół nie jest tutaj jakimś wyjątkiem, tylko począwszy od wczesnego średniowiecza już tak zaczynało powoli to maryjne oblicze Kościoła się kształtować, no stawiamy sobie pytanie. To pytanie stawia się niekiedy bardzo radykalnie, bo są tacy, którzy zauważając tę dysproporcję, będą na przykład mówili, że miejsce Maryi jest mało ekumeniczne, to jaką rangę Kościół katolicki nadał Maryi, a więc jest to zjawisko, które kłóci się trochę z duchem współczesnego ekumenizmu. Inni będą mówić, że ta szeroka obecność Maryi prowadzi do tego, że zostaje przysłonięta postać Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Zbawiciela, inni w ogóle będą mówić, że Maryja zakrywa sobą tajemnicę Boga. A więc mamy tutaj takie rozmaite interpretacje, takie, często oczywiście one są naciągane, no ale pojawiają się i przynajmniej w pierwszym momencie mogą nawet wydawać się dość sugestywne. Więc mamy tą dysproporcję. Myślę, że żeby odpowiedzieć i rozwiązać ten problem, dlaczego ta dysproporcja jest i jak ją wyjaśnić, trzeba odwołać się do encykliki papieża świętego Jana Pawła II, poświęconego Matce Bożej, Redemptoris Mater, której to encyklice papież Jan Paweł II bardzo mocno podkreślił, że w rozwoju zarówno teologii, jak i pobożności, duchowości maryjnej wielką rolę odgrywa doświadczenie wspólnot chrześcijańskich, mniejszych bądź większych, bądź też doświadczenie wielu świętych, które potem jest przekazywane rozmaitym wspólnotom i kształtuje potem ich życie duchowe. Jako przykład można podać na przykład świętego Bernarda z Clairvaux, którego osobista pobożność maryjna przyczyniła się potem do tego, że zakon cystersów, który on uformował właściwie po tych początkach, które już były wcześniejsze, ale on swoją działalnością, swoją teologią nadał mu właściwy rys, potem cystersi poprzez stulecia do dnia dzisiejszego z pewną, korzystając z tego doświadczenia osobistego Bernarda, z jego teologii, potem kształtowali życie duchowe zarówno w klasztorze, jak i w tych miejscach, w których oddziaływali. A więc to samo można pokazać w różnych innych miejscach. I papież Jan Paweł II bardzo mocno podkreślił, że na to doświadczenie należy patrzeć i z uznaniem, i z tego doświadczenia korzystać, bo ono niejednokrotnie wypełnia właśnie te luki takie, które możemy spotkać zarówno w teologii, w pobożności, jak i także, nie bójmy się tego słowa, w interpretowaniu Pisma Świętego, bo właśnie doświadczenie świętych to jest po liturgii Kościoła no najważniejsza forma interpretowania Pisma Świętego. Nie traktaty egzegetyczne, teologiczne, ale właśnie święci są najlepszym bożywym komentarzem do Słowa Bożego i stąd to doświadczenie wspólnot rozmaitych jest bardzo ważne. Ponieważ niebawem, jutro, będziemy przeżywać uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, właśnie widzimy, że to święto narodziło się właśnie z doświadczenia duchowego, z doświadczenia maryjnego, kształtującego się w Polsce w ciągu wieków, aż doszło ono do takiego momentu, że mogło zostać niejako skodyfikowane za pośrednictwem osobnego święta maryjnego, osobnej uroczystości, podobnie jak zresztą taką polską uroczystością jest 3 maja, czyli uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Zresztą te dwa święta 3 maja, święto Królowej Polski i to jutrzejsze Matki Bożej Częstochowskiej, no one wyrastają z tej samej tradycji, i właściwie treści tych dwóch świąt wzajemnie się przenikają, tworząc takie ramy, taką spójną całość. Ale najważniejsze jest to, byśmy zawsze zauważali, że właśnie te dwa święta, a zwłaszcza to jutrzejsze, Matki Bożej Częstochowskiej, po pierwsze wyrasta z doświadczenia narodowego, a więc dzieje Polski przeżywane, interpretowane w takim kluczu maryjnym, a z drugiej strony, oprócz tego takiego ogólnego, narodowego rysu, warto pamiętać, że właśnie to odniesienie do Matki Bożej Częstochowskiej, do Sanktuarium Jasnogórskiego, stało się podstawą, czy ważnym, czy bardzo ważnym wątkiem duchowym w życiu wielu polskich świętych i błogosławionych. Zdecydowana większość z nich nawiedziła sanktuarium jasnogórskie, niektórzy spośród nich nawet wielokrotnie, łącznie z tym, że niektórzy tam doznawali osobistych cudów, opisanych zresztą, odnotowanych w jasnogórskiej księdze cudów, a więc to doświadczenie przechodzi właśnie w takie, w tym wymiarze zarówno wspólnotowym, narodowym, bardzo szerokim, jak i w wymiarze indywidualnym. I te elementy wzajemnie się na siebie nakładają, kształtują, formują rozmaite takie skonkretyzowane formy wyrazu, formy pobożności, formy przesłania duchowego. Jesteśmy więc wobec pewnego takiego bogactwa, dziedzictwa, które wyrasta niejednokrotnie z bardzo odległej przeszłości. Myślę, że ten wątek historyczny, czy ta pamięć historyczna jest bardzo ważna, także dzisiaj, gdy tak wiele dyskutuje się w ogóle o historii, zwłaszcza najnowszej, ale także historii wcześniejszej, o jej znaczeniu, myślę, że jeśli trzymamy się tej starej, klasycznej zasady, że historia jest nauczycielką życia, to także historia pobożności, historia duchowości, czy historia teologii może nas rzeczywiście wiele nauczyć. I właśnie czego, spójrzmy pokrótce, czego ta historia nas uczy. Historia uczy nas, historia ta maryjna, w różnych tych formach wyrazu, uczy nas przede wszystkim o tym, że Maryja, Matka Boża, jest tak, jak była obecna w tajemnicy Chrystusa, tak jest obecna w tajemnicy Kościoła, i jest obecna w tajemnicy historii, dziejów, które przeżywają kolejne pokolenia. Papież Święty Paweł VI po II Soborze Watykańskim wręcz zlecił teologom, badaczom dziejów teologii, by zwrócili uwagę na właśnie to kształtowanie się historii pobożności maryjnej jako takiej wielkiej lekcji dla Kościoła współczesnego. A więc mamy tutaj bogate doświadczenia. Myślę, że ten wątek, czy ten fakt, że Maryja jest stale obecna w dziejach Kościoła, w dziejach narodu, uczestniczy w jego rozmaitych wydarzeniach i tych chwalebnych, i tych triumfalnych także, bo takowe są, jak i w tych rozmaitych dramatach, niepowodzeniach i upadkach, to jest coś, co musimy widzieć jako pewien fakt. To nie jest jakiś dodatek, jakiś tylko wątek estetyczny, że także Maryja jako jedna spośród nas idzie poprzez dzieje, ale ta jej obecność jest na stałe wpisana w dzieje narodów, w dzieje rozmaitych miejsc, w dzieje rozmaitych pokoleń ludzkich, w dziele poszczególnych także ludzi i ich doświadczeń. A więc mamy tę pewną stałość obecności Maryi. Drugi wątek, który w tej polskiej tradycji jest bardzo ważny, zresztą kolekta, czyli modlitwa mszalna na początek mszy świętej bardzo mocno to podkreśla, że Maryja jest obecna w sposób szczególny tam, gdzie jest zagrożenie, gdzie pojawia się, jak mówi modlitwa liturgiczna, właśnie ten złośliwy wróg, który atakuje wierzących, atakuje naród, atakuje jego, nastaje na jego integralność. Czasami zarzuca się nam, że wtedy, gdy trwoga, to do Boga, jak mówi klasyczne powiedzenie. I właśnie, że w tych trudnych chwilach, zwłaszcza gdy przeżywamy jakieś porażki, niepowodzenia, upadki, to wtedy, gdy przeżywamy jakieś zagrożenie, to wtedy chętnie uciekamy się do opieki Bożej czy do wstawiennictwa Maryi. Myślę, że nie jest to nie tylko nic gorszącego, ale że to jest naturalne, że człowiek właśnie wtedy, gdy jest atakowany, szuka skutecznej, wystarczającej pomocy do tego, żeby mógł się oprzeć temu złośliwemu wrogowi. I to jest, myślę, ten ważny drugi wątek tej polskiej pobożności maryjnej, że właśnie w tych chwilach szczególnych napięć, kryzysów, tych momentach krytycznych zwracano się i indywidualnie, i wspólnotowo, i także narodowo do Matki Bożej. I to jest chyba, jak podkreśla się często, ten bardzo specyficzny wątek pobożności maryjnej w Polsce, że ona posiada takie szerokie, bogate odniesienia narodowe, czego z trudem można by dopatrywać się tylko w tradycji maryjnej innych narodów europejskich, czy jakichś tam wspólnot zwartych etnicznie na przykład, które widziałyby odniesienie do Maryi takie całościowe. Gdzie indziej bardziej przeżywa się tą pobożność maryjną indywidualnie. Zresztą może w niewielu miejscach, tak jak w Polsce, pojęcie narodu odgrywa tak kluczową rolę w myśleniu takim kulturowym, historycznym, społecznym czy religijnym. A więc to, co modlitwa liturgiczna sankcjonuje, właśnie ten złośliwy wróg, i w tym przypadku odwołujemy się do Maryi zarówno w przeżywaniu tej wrogości indywidualnie, jak i wspólnotowo, czy także narodowo. I myślę, że tą polską pobożność z punktu widzenia historycznego znaczy jeszcze jeden wątek, a mianowicie w tę pobożność naszą, polską, jest bardzo mocno wpisane odwołanie się do rozmaitych aktów. Aktów poświęcenia, aktów ofiarowania, składania jakichś deklaracji wobec Matki Bożej na piśmie. Może to nie jest usankcjonowane jakąś gotową formułą, ale czegoś takiego dokonywali zarówno królowie polscy, jak i dokonywali zwyczajni ludzie udający się właśnie na Jasną Górę, ale także do innych miejsc świętych po to, by wyrazić z jednej strony swoją więź z Matką Bożą, a z drugiej strony złożyć obietnicę tego, że tą osobistą więź będą kontynuować. My pamiętamy, często odwołujemy się do takich aktów jak śluby króla Jana Kazimierza, jak śluby błogosławionego kardynała Wyszyńskiego, jak inne akty, które były szczególnie obecne w czasie, gdy prymasem był kardynał Wyszyński, ale pamiętamy także o aktach później świętego Jana Pawła II. To były znowu akty, których kluczowym elementem było słowo zawierzenie. A więc mamy taki ten element, myślę, bardzo taki ważny. On przechodzi takie historyczne transformacje, ale oznacza on właśnie przede wszystkim tę gotowość kontynuowania więzi z Maryją w wierze, w rozmaitych doświadczeniach duchowych, w rozmaitych także przedsięwzięciach, które człowiek podejmuje indywidualnie, rodzinnie, wspólnotowo. A więc to z punktu widzenia historycznego te trzy elementy wydają mi się bardzo ważne. Natomiast jeśli chodzi o ten wymiar bardziej duchowy, wewnętrzny pobożności maryjnej, którą my w Polsce przeżywamy czy propagujemy, odwołujemy się właściwie do dwóch elementów. przede wszystkim tym, co stale jest obecne w naszym życiu, to jest odwoływanie się do wstawiennictwa Maryi, a więc prośby kierowane do niej o pomoc w rozmaitych potrzebach, w rozmaitych sytuacjach, modlitwa pod Twoją obronę, która jest wyrazem takiego właśnie wstawiennictwa, wiary we wstawiennictwo Maryi, stale nam towarzyszy. Jest to jedna z bardziej takich podstawowych naszych modlitw. Potem na sposób wstawienniczy traktujemy także różaniec, modlitwę Anioł Pański, litanię loretańską i rozmaite formy pobożności, jak choćby nowennę nieustającą do Matki Bożej, nieustającej pomocy. A więc to są te elementy wstawiennicze. Z drugiej strony tym, co nas inspiruje, to jest oczywiście przykład Maryi, czyli ten fakt, że Maryja jest dla nas wzorem cnót, tych najważniejszych, podstawowych, czyli tych cnót, jak my je nazywamy, teologalnych czy boskich, czyli wiary, nadziei i miłości, ale także innych cnót, takich jak pokora, służebność, gotowość do poświęcenia, wytrwałość, odwaga. Mamy więc cały zestaw tych cnót, do których zawsze wzywano, aby do Maryi się modlić, ale także na miarę naszej ludzkiej ułomności próbować cnoty Maryi naśladować. I to nie jest tak, jak czasami się mówi, że na ten wymiar wzorczości Maryi zwrócono uwagę po II Soborze Watykańskim, dlatego że to odniesienie do cnót Maryi, do ich naśladowania było zawsze obecne. Wystarczy poczytać trochę pisma naszych świętych, błogosławionych z różnego czasu, a znajdziemy wiele na ten temat, począwszy od świętego Stanisława Papczyńskiego, choćby sięgając po tych świętych z wieku XIX czy z wieku XX, jak choćby arcybiskup święty Józef Bilczewski czy biskup Józef Sebastian Pelczar wiele na ten temat mówią, co odzwierciedla taką ogólną świadomość właśnie tego, że Maryja staje dla nas przed nami jako wzór, jako przykład, jako droga, którą mamy duchowo podążać. I myślę, że te dwa wątki, ten historyczny i ten duchowy, właśnie bardzo dobrze splatają się w jutrzejszym święcie Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie te wszystkie doświadczenia historyczne przy okazji tego święta przywołujemy, wspominamy, zależnie od okoliczności na różne elementy zwracamy uwagę i oczywiście zawsze widzimy ten wątek naśladowania Maryi. Muszę powiedzieć, że w ostatnich dniach słuchałem trochę Radia Jasna Góra i pojawiało się tam wiele relacji z pielgrzymek wchodzących na Jasną Górę w tych dniach. Na stawiane pytanie, co chcieliby osiągnąć pielgrzymi, pątnicy poprzez to pielgrzymowanie, no to występował bardzo często ten wątek takiej pogłębionej bliskości w stosunku do Maryi i często pojawia się właśnie ta kwestia upodobnić się do Maryi w jakiś sposób, do jej postawy. Niektórzy ludzie mieli nawet bardzo konkretne tutaj odpowiedzi na pytania, co w sposób szczególny chcieliby naśladować, co pokazuje, że ta pielgrzymka piesza na Jasną Górę to nie był tylko spacer, ale rzeczywiście takie, jak mówimy, rekolekcje w drodze, czyli przemyślenie tego, co się chce osiągnąć, do czego się chce zmierzać. Więc myślę, tak podsumowując ten wątek taki ogólny trochę dotyczący naszej polskiej maryjności, wydaje mi się, że z jednej strony mamy za sobą bogate dziedzictwo, a z drugiej strony mamy przed sobą rzecz do odkrywania. To jest wymagające dziedzictwo z tego powodu, że musimy się pytać, w świetle tego, co inni przeżywali przed nami, co my możemy przyjąć, co my możemy wnieść, jak Maryjnie odpowiadać na te wyzwania, które pojawiają się dzisiaj, a wyzwań jest niewątpliwie dużo, począwszy od tego wyzwania fundamentalnego, jakim jest nasza troska o naszą osobistą wiarę i o przeżywanie jej właśnie w Kościele, który dzisiaj jest w jakiś sposób stawiany pod znakiem zapytania, ale Kościół nie jest niczym innym, tylko właśnie przedłużeniem z jednej strony samego Chrystusa, przedłużeniem Ducha Świętego, ale jest także przedłużeniem wiary Maryi, jak podkreślał taki szwajcarski teolog, dzisiaj cieszący się wielkim uznaniem, Hans Urs von Balthasar, a więc Kościół jako ciągłość wiary Maryi. Myślę, że w tę ciągłość chcemy się wpisać i możemy się wpisać.
Nawiązując do tego, co ksiądz profesor powiedział przed chwilą, a także do pierwszej części naszego spotkania, kiedy podjęliśmy zagadnienia dotyczące różnego rodzaju reform, czy też sytuacji, które były momentem odrodzenia się Kościoła, jak należy zatem rozumieć to zdanie, które ksiądz profesor często przytacza, że taki jest Kościół, jaka jest jego maryjność?
Wspomniany teolog von Balthasar, za którym poszedł także w swoim nauczaniu święty Jan Paweł II, mówił tak, że Kościół opiera się w swoim życiu na dwóch zasadach. Zasada Piotrowa i zasada Maryjna. Zasada Piotrowa to jest zasada męska, zasada hierarchiczna, zasada taka trochę prawna, dyscyplinarna. Natomiast zasada Maryjna to jest właśnie duch w Kościele. I jeśli my mówimy dzisiaj i postuluje się z wielu stron potrzebę odnowy Kościoła, niektórzy mówią nawet o reformie, czego tego słowa, jak już wspomniałem, nie lubię, dlatego że nie jest to słowo takie właściwe. Więc niewątpliwie ważne są te wszystkie plany, projekty, sympozja, posiedzenia, spotkania, czyli to, co ma taki rys męski, piotrowy. Natomiast żeby to wszystko miało sens i mogło stanąć na nogi i przynieść rezultaty, potrzebuje tej zasady maryjnej, czyli zasady ciszy, spokoju, opanowania, modlitwy, pokory, wstrzemięźliwości, a zarazem odwagi, więc tylko równowaga tych dwóch zasad może przynieść takie oczekiwane rezultaty. Wspominałem już o tym i myślę, że nigdy dość powtarzać tego, że jeśli patrzymy na wielkie epoki odnowy Kościoła w ciągu wieków, to trzeba pamiętać, że odnowa Kościoła zawsze przynosiła wielkie, ważne, często spektakularne rezultaty, gdy był w tych dążeniach ludzkich i w działaniach obecny wątek maryjny w formie pobożności, w formie duchowości, w formie takiego bezpośredniego odniesienia do Maryi, a także wstawiennictwa. Gdy tego brakowało, to wszystko kończyło się na planach, nawet wzniosłych, nawet szlachetnych, bo zapisów, jak Kościół można zreformować, odnowić, w ciągu wieków pojawiły się tysiące. Natomiast tylko nieliczne zostały wprowadzone i wprowadzone zostały tylko te nurty czy ruchy odnowy w Kościele, gdzie była obecna bezpośrednio Maryja. I dla mnie to jest kluczowa sprawa, zwłaszcza dzisiaj, gdy mamy te wszystkie dyskusje o drogach synodalnych, o synodalności, gdy mamy ogłaszanie takich czy innych dokumentów. Nawiasem mówiąc, jestem ciekawy, bo został ogłoszony ten polski wkład w synod o synodzie. Ciekawy jestem, jaki wątek, czy w jakim zakresie temat maryjny jest tam uwzględniony, zauważony i uwzględniony.
Drodzy Państwo, zapraszam bardzo gorąco do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia rozmów niedokończonych. Maryjność wymagające dziedzictwo to temat naszego spotkania. Gościem rozmów niedokończonych jest ksiądz profesor doktor habilitowany Janusz Królikowski, kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Zagranica 56 655 23 33 i drugi numer telefonu 56 655 2366, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy? Skąd telefon?
Kłania się ksiądz Krzysztof Ceglarz z diecezji tarnowskiej, parafia Trzciana koło Bochni. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem. Po pierwsze z pięknego tematu, a po drugie z tego, że mam radość słyszeć księdza profesora Janusza Królikowskiego, który wykładał mi mariologię, kiedy byłem w seminarium od 2000 roku. I cieszę się, że powróciłem myślami do tych wykładów, które ukazywały Marię w kontekście eklezjologii, chrystologii, cnót do naśladowania. I tak właśnie sobie myślę, że warto słuchaczom podpowiadać takie sposoby medytacji o Matce Bożej. Mam też w pamięci takie praktyczne zastosowanie mariologii, kiedy ksiądz profesor mówił: uczcie się mariologii, bo ogromna część kazań poświęcona jest Matce Bożej. Jak już się dodzwoniłem, to jeszcze skorzystam z takiej okazji, żeby słuchaczom polecić książki księdza profesora, które zapewne można kupić w internecie. To książki poświęcone studium maryjnemu, Bogu Rodzica Dziewica i Bogiem Sławiona Maryja, ale też chcę polecić dobrą książkę maryjną, biblijną tym razem, księdza profesora Rosika. Bardzo dobrze ukazuje Marię i jej cnoty właśnie w kontekście biblijnych obrazów. I na końcu, żeby tematowi stało się zadość maryjnemu, to pragnę wrócić do pytania, które też częściowo było poruszane, ale zastanawiam się nad stanem teologii maryjnej dzisiaj, czy w modlitwie rzymskiej słowo współodkupicielka w nowych wydaniach agent jeszcze jest, bo jak je rozumieć, ale może stan teologii na dzisiaj słowa współodkupicielka księdza profesora. Serdecznie dziękuję za audycję, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, a diecezjan tarnowskich, no to myślę, że na odpust do Czernej i Pasierbca na Matkę Bożą Pocieszenia mogę zaprosić.
A jak mowa o Pasierbcu, to zapraszam także na spotkanie z dziećmi do Pasierbca 18 września. Będziemy pielgrzymować jako wspólnota podwórkowych kółek różańcowych dzieci. Księże Krzysztof,
Tak jest.
W zeszłym roku także byliśmy. Księże Krzysztofie, dziękuję ślicznie i gorąco pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego.
Pozdrawiam.
Słyszę, że w drodze, więc bezpiecznej drogi. Bardzo proszę, księże profesorze.
Zacznijmy od tego stanu mariologii. Wydaje mi się, że ostatnie, nazwijmy to 5-10 lat, niestety mariologia jest trochę w takim punkcie zastanawiania się chyba nad tym, w jakim kierunku ona powinna iść. Dlatego, że gdy popatrzymy na przykład na czasopisma teologiczne, bo one są miernikiem tego, jak teologowie podchodzą do zagadnienia, tematy maryjne pojawiają się bardzo rzadko. A więc to jest taki, nazwijmy to może empiryczny przykład właśnie na to, że mariologia jest troszkę w kryzysie. Może jest to okres właśnie przygotowywania przemyśleń do tego, by do zagadnienia powrócić. Szczęśliwie pojawiają się także syntezy mariologii, pojawiają się jakieś próby takiego usystematyzowania tego zagadnienia. Niemniej jednak ostatecznie na tle całości teologii, mam na myśli oczywiście teologię systematyczną, taką akademicką, widzę pewne braki. Z drugiej strony trzeba jednak powiedzieć, że to nie rekompensuje całkowicie całego wachlarza problemów, ale ta literatura popularna czy popularno-naukowa o tematyce maryjnej jest żywa i ciągle obecna i dostarcza treści, często na bardzo wysokim poziomie. To trzeba uczciwie powiedzieć, przy czym niejednokrotnie razi także często słaby poziom, ewentualnie takie podejście, nawet bym powiedział trochę ekstrawaganckie do tematów maryjnych, bo wielu autorom wydaje się, że o Matce Bożej to wystarczy mówić tylko dobrze, podniośle, wzniośle, niekoniecznie licząc się z faktami biblijnymi, teologicznymi, także nawet z dogmatem. Nie chcę nikomu zarzucać herezji, bo to nie moja rola, ale właśnie błędy są szeroko obecne. Więc to tyle. Natomiast sama kwestia tytułu współodkupicielka, wiemy, że na obecnym etapie znowu jest takie pewne napięcie. Z jednej strony nauczanie Kościoła każe zdystansować się trochę do tego tytułu, nie dlatego, że byłby on błędny, tylko dlatego, że może powodować pewne dwuznaczności w interpretacji. Jedynym odkupicielem jest Jezus Chrystus. I tej jedyności bronimy i to właśnie z inicjatywy papieża świętego Jana Pawła II, zresztą na kongresie maryjnym w Częstochowie na początku lat 90. nastąpiła taka namysł i wypowiedź w tej materii, że raczej z tego tytułu należy w oficjalnych nauczaniu, czy w modlitwach, czy zrezygnować. Nie jakoby był błędny, tylko że może powodować dwuznaczności. Potem wyszedł taki list okólny do biskupów ze strony Kongregacji Nauki Wiary, w którym to przyjęto. Warto pamiętać, że papież Jan Paweł II na początku swojego pontyfikatu kilkakrotnie odwołał się do tego tytułu współodkupicielka, ale potem, gdy otrzymał to wotum, tę opinię ze strony Częstochowskiego Kongresu, do tego tytułu w swoim nauczaniu po 1994 roku już nie powrócił. Natomiast no, jesteśmy realistami i wiemy, że i musimy to też jasno powiedzieć, że no, w Kościele jest dość szeroki ruch obejmujący no, wszystkie kontynenty, gdzie pojawia się postulat właśnie nie tylko korzystania z tego tytułu współodkupicielka, ale nawet ogłoszenia takiego dogmatu. No więc jest tutaj no, pewne takie napięcie. Zobaczymy, do czego ono doprowadzi. Wydaje mi się, że no, jednak głosu i przykładu papieża Jana Pawła II, świętego i pasterza Kościoła powszechnego i papieża maryjnego, no powinniśmy słuchać.
Księże profesorze, jeszcze jeden element ważny, o nim wspominaliśmy w pierwszej części, to właściwy poziom kaznodziejski, jeżeli chodzi o przekaz mariologiczny, ale także katecheza, ważna sprawa.
Tak, no to są zawsze elementy podstawowe, na których buduje się wiara i życie chrześcijańskie. Do kazania, homilii, jak dzisiaj chcemy, czy jak z emfazą to podkreślamy, czy dobrej katechezy, no nic nie jest w stanie zastąpić. I te tematy maryjne oczywiście powinny być. No może one są, zwłaszcza na poziomie katechezy, nauki religii, no trochę za mało obecne.
Przypomnę raz jeszcze Państwu numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy: 56 655 2333, końcówka 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd telefon?
Mirosław, dzwonię ze Szczecina. Serdecznie pozdrawiam. I chciałbym tylko zapytać, mianowicie, jak mariologia, jak ksiądz profesor widzi, w jaki sposób mariologia podchodzi do objawień samej Matki Bożej, czyli do tego, co Matka Boża mówi o sobie, mówi w objawieniach, które są uznane oczywiście przez Kościół. I jak to właśnie jest traktowane dzisiaj. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Dziękuję Panie Mirosławie, pozdrawiamy bardzo gorąco. W pierwszej części ten temat już podjęliśmy, ale dla tej grupy osób, która dopiero teraz nas słucha, bardzo proszę księże profesorze, trzeba wrócić do tego zagadnienia.
No myślę, że przede wszystkim w objawieniach Matka Boża o sobie to mówi niewiele. To jest pierwsza rzecz. Natomiast objawienia mają to, że zwracają uwagę naszą na pewne ważne elementy wiary i życia chrześcijańskiego. I w tym znaczeniu Kościół weryfikuje objawienia i podpowiada nam, co z nich możemy wybrać jako najbardziej aktualne do nas się odnoszące. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że tutaj Kościół podchodzi bardzo, tak nazwijmy to, w sposób zrównoważony pedagogicznie. To znaczy niczego nie narzuca, ale bardzo mocno pokazuje, że w objawieniach są elementy do przyjęcia, dlatego że one są już zawarte w objawieniu, tym historycznym objawieniu Jezusa Chrystusa i dlatego one są ważne. Tym, co wyróżnia objawienia, to jest to, że one pojawiają się w konkretnym momencie historycznym. Czyli mają nam do powiedzenia coś ważnego w tym określonym czasie. No wiadomo, że są objawienia, które zachowują swoją żywotność no już długi czas. Weźmy objawienia cudownego medalika, chociaż w mniejszym stopniu to jest dzisiaj obecne. Ostatnim takim wielkim apostołem cudownego medalika był święty Maksymilian Kolbe. Oczywiście on jest ciągle żywy, ten medalik, i nosimy go i używamy go. Objawienia w La Salette, objawienia w Lourdes, no one mają to swoje przesłanie, które zachowuje żywotność. Ono weszło do nauczania Kościoła, weszło do liturgii, a więc stanowi pewien element stały życia kościelnego. Tyle można na ten temat powiedzieć. Przy czym oczywiście trzeba pamiętać o tym, że Kościół, zatwierdzając objawienia, zawsze formułuje to w postaci takiej, to zatwierdzenie minimalistycznej, czyli stwierdza, że takie a takie objawienia nie są sprzeczne z objawieniem Bożym, jedynym, tym najważniejszym, którego udzielił sam Bóg. A więc jest to takie kryterium bardzo minimalne, ale no, zachowuje ono swoją rangę kościelną.
No i do tego także bardzo ważny element, księże profesorze, mianowicie także właściwa obecność tych objawień, także i zatwierdzonych w naszej duchowości chrześcijańskiej, powinna być zachowana, bo mamy do czynienia z niektórymi osobami, które rzeczywiście uważają, że właśnie to przesłanie i to objawienie i to orędzie, które pojawiło się, to jest sama istota naszej religii chrześcijaństwa i poza tym nic więcej nie ma.
No niestety, jak w każdej sytuacji może nastąpić przewartościowanie. Jakkolwiek byśmy cenili dzienniczek siostry Faustyny, to nie jest księga paralelna do Pisma Świętego. Ona pokazuje nam, co z Pisma Świętego wydobyć. Natomiast to nie jest nowa księga, która wchodzi niejako jako pewna alternatywa. Więc to jest rzecz do zachowania takiej równowagi, którą musimy mieć na względzie. To samo dotyczy każdego innego objawienia. Ono jest ważne. Jeśli weszło do nauczania Kościoła, to mamy obowiązek je przyjąć na takim poziomie doktrynalnym, czy na takim poziomie, jaką rangę nadaje mu Kościół. Więc to jest z jednej strony ważne, podstawowe, czymś, co Kościół żyje i rzeczywiście to wprowadza w życie. Natomiast no jest potem ten, w każdym objawieniu jest ten pewien element relatywny, historyczny, który no trzeba próbować oddzielić. Przy czym muszę powiedzieć tutaj tak, że czasami nie rozumiem niektórych ludzi, bo można spotkać dwie skrajne postawy. Jedna postawa skrajna to jest to, że ktoś widzi tylko i wyłącznie objawienia i tym typem literatury się pasjonuje i dla niego, jak tylko jest coś napisane, że to jest jakieś objawienie, to jest gotowy do każdego poświęcenia. I z drugiej strony no, są ludzie, którzy całymi latami nic nie robią, tylko zwalczają takie czy inne objawienie. No to też jest, no mamy takie przykłady, no ktoś tam na przykład no od kilkudziesięciu już lat, trzeba powiedzieć, na przykład walczy konsekwentnie, udowadniając, że objawienia w Medjugorju nie są autentyczne. No trzymajmy się tego środka katolickiego.
Drodzy Państwo, Maryjność wymagające dziedzictwo. Trwają rozmowy niedokończone. Naszym gościem jest ksiądz profesor Janusz Królikowski, kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.
Polskie domy.
22 minuty po godzinie 22. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jolanta z Wrocławia. Ja odnośnie objawień w Medjugorje, o których przed chwilą ksiądz profesor wspomniał, powiem szczerze, że ja mam do nich stosunek ambiwalentny. Znaczy nie kwestionuję ich autentyczności, ale z drugiej strony ja nie wiem, jak się do nich odnosić, skoro tak długo Kościół się jednoznacznie nie wypowiada na ten temat, ani na tak, ani na nie. Poza tym jeszcze inna rzecz, jaka mnie trochę tak do tego ustosunkowała w taki sposób. Gdzieś w styczniu czy w lutym, dokładnie już nie pamiętam, na jednym z portali katolickich znalazłam taką informację, że miało być podanych 10 tajemnic Medjugorje przez jedną widzącą, z datami, że 18 marca ta widząca osoba miała to przekazać jakiemuś kapłanowi, a ten kapłan 22 miał to obwieścić światu. No jakoś to się potem rozeszło, ucichło i no nie wiadomo, co o tym sądzić właściwie. Czy to wszystko jest wiarygodne, czy to trochę ktoś coś naciąga. Zresztą no, tak samo na przykład jeśli chodzi o objawienia fatimskie. Ludzie wydaje mi się, że dopisują różne rzeczy, domyślają, a to, że Maryja wypowiada się na temat stroju kobiety, że nie powinna w spodniach chodzić, a to o włosach. Ja myślę, że Matka Boża miała ważniejsze sprawy do przekazania niż zajmować się tam spodniami u kobiet, czy długimi włosami albo krótkimi. No to tyle, o co chciałam zapytać. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za interesującą audycję.
Dziękuję pani Jolanto, pozdrawiam. Bardzo proszę, księże profesorze.
No, ja myślę, że głos Kościoła jest bardzo jednoznaczny. Badania tych rzekomych objawień w Medjugorju były przedmiotem analizy teologicznej od samego początku. Biskup miejsca i komisja powołana przez papieża jednoznacznie się wypowiedziały, nie przesądzając, ale zdystansować się jako do Medjugorje, jako miejsca objawień, natomiast zostaje jako miejsce modlitwy i pokuty. I czekamy, co będzie dalej. Natomiast osobiste moje przekonanie co do tych objawień jest takie. Ja byłem tam, spędziłem tam trochę czasu zaraz na początku, jeszcze jak to wszystko się działo. Miałem trochę taką misję, może nie tajną, ale żeby uważnie się temu poprzyglądać. Moja osobista opinia jest taka, że rzeczywiście na początku w tych objawieniach mogło być coś autentycznego. I co do tego są pewne znaki i można tak sądzić. Natomiast potem, pod wpływem tego czynnika ludzkiego, sporów, które wokół tych objawień się narodziły, rozmaitych konfliktów i tak dalej, to pierwotne przesłanie zostało przysłonione i dzisiaj nie ma chyba kogoś takiego, poza nowym znakiem z nieba oczywiście, kto by był w stanie rozdzielić to, co jest pierwotne i autentyczne od tego, co potem zostało na te rzekome objawienia nałożone. To jest coś takiego, jak miało miejsce w przypadku naszej Mateczki Kozłowskiej, objawienia, których ona doznała, czy rzekome objawienia. Proszę zwrócić uwagę, że to były objawienia, tak jak mamy zapis tego wszystkiego, bardzo zbliżone do objawień tych, których później doznała święta Faustyna Kowalska. Z tym, że źle pokierowana osoba doznająca ewentualnie tychże objawień, konflikt, który wokół tego się narasta, brak odpowiedniego kierownictwa duchowego i odpowiedniego kryterium teologicznego, wyeliminowano od badania tego zagadnienia między innymi ojca błogosławionego Honorata Koźmińskiego, który moim zdaniem był wielkim teologiem i umiał pewne rzeczy rozeznawać. Oprócz tego był człowiekiem doświadczonym i w związku z tym to wszystko jakoś upadło, wręcz przyczyniło się do powstania rozłamu w Kościele. A więc to nie jest tak, że objawienia pojawiają się, Bóg je udziela i człowiek za każdym razem umie je przyjąć. Myślę, że tutaj trzeba z punktu widzenia teologicznego trochę więcej namysłu nad tym i moim zdaniem jeśli chce się coś z tych objawień wyciągnąć, no to trzeba sięgać do ich początku i tam próbować ten początek interpretować. Natomiast to, co stało się później, moim zdaniem nawet jest nie do ogarnięcia już, także tych takich tajemnic z tym związanych i tych rozmaitych przesłań, których są dziesiątki i setki, nie wiem, czy to jest do takiego zinterpretowania teologicznego. Ale rzeczywiście pani ma rację, że Matka Boża fryzurą i spodniami czy spódnicą w objawieniach zajmować się nie będzie.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica, mówi Barbara Gdańska.
Witam pani Barbaro.
Tak, ja chciałam zapytać księdza profesora, bo to tak jest może, tak już mi prosto, ale że Matka Boża, tak słyszałam, jest ikoną wiary. No i właśnie, i teraz ksiądz profesor w pierwszej części mówił, że właśnie Matka Boża miała niesamowitą pokorę, ikona wiary, pokorę i no i posłuszeństwo. Czy ja dobrze rozumiem, że Matka Boża no po prostu jest pełna pokory i posłuszeństwa? No to chyba jest coś najtrudniejszego dla człowieka. No to właśnie takie moje pytanie. Bóg zapłać księdzu.
Pięknie dziękujemy. Pani Barbaro, proszę przejść na odbiór. Bardzo proszę, księże profesorze.
Co do samego słowa ikona, myślę, że ono dzisiaj jest troszkę nadużywane, niemniej jednak jeśli je używamy w kontekście teologicznym, no to ono oznacza tyle co obraz, co odzwierciedlenie, co odbicie. I w tym znaczeniu można powiedzieć, że Maryja rzeczywiście jest obrazem naszej wiary, pierwowzorem wiary, do którego powinniśmy się odnosić. Natomiast jeśli chodzi o samą wiarę, to rzeczywiście podstawą wiary i potem całej relacji do Boga jest niewątpliwie pokora, podobnie zresztą jak posłuszeństwo. Z listu świętego Pawła do Rzymian wynika jednoznacznie i trzeba o tym pamiętać, że albo się jest posłusznym Bogu i jest się wierzącym, albo jest się nieposłusznym i jest się niewierzącym. Tutaj nie ma u świętego Pawła drogi pośredniej i myślę, że właśnie ten obraz Maryi, ta ikona maryjna wiary bardzo dobrze nam to pokazuje, że wierząca okazuje posłuszeństwo. I to jest najważniejsze. No oczywiście o niewierze w przypadku Maryi czy wątpliwościach wierze nie mówimy. Niewątpliwie, jak podkreślił papież Jan Paweł II, także wiara Maryi była trudna. To jest ewidentne. Stosuje do jej wiary to pojęcie mistyczne nocy. Więc trudności na pewno przeżywała, związane z tym, co widziała, z tym, co przeżywała, z obietnicą Bożą w odniesieniu do jej Syna, która się nie, jak pisze Jan Paweł II, nie realizowała tak łatwo. No więc tutaj ten aspekt wiary jest niewątpliwie ważny, ale właśnie wiara, pokora, posłuszeństwo to są rzeczywistości czy postawy, które zawsze idą razem.
O tej pokorze także mówiliśmy, księże profesorze, w pierwszej części. No słowo dzisiaj bardzo niemodne, stąd i również zaznaczyliśmy, że są różnego rodzaju próby, aby to słowo pokora pozamieniać na różnego rodzaju inne synonimy.
Zmiękczyć tak trochę, dlatego że pokora oznacza w świetle Pisma Świętego przede wszystkim mocne, jednoznaczne stanięcie w prawdzie wobec Boga, co potem daje nam kryterium do właściwego stanięcia wobec siebie i wobec innych ludzi. A więc pokora jest tym pojęciem bardzo ważnym, przy czym oczywiście także zakłada uznanie wielkości Boga i małości człowieka. Nie bójmy się tego powiedzieć. Bóg nie jest tylko trochę większy od człowieka. Bóg jest nieskończenie większy od człowieka.
Drodzy Państwo, są pewne problemy techniczne z telefonami dla Polski Północnej i Południowej, dlatego naszych słuchaczy bardzo proszę, aby dzisiaj korzystać także z tych numerów telefonów, które są przeznaczone dla naszych słuchaczy spoza granic naszej ojczyzny, a zatem pierwszy z tych numerów to 56 655 23 33 i drugi numer telefonu 56 655 23 66. 56, kierunkowy z Europy 048, Ameryka i Kanada 011 48 i funkcjonują dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Brat Stanisław z Poznania. Więc według mnie, no to aby dojść do Boga, no to koniecznie jest pośrednik, a tym pośrednikiem jest Jezus Chrystus. A żeby dojść do Chrystusa, no to musimy mieć pośredników Maryi. No i dalszy ciągu, no to naśladować Maryję, na przykład zupełnie w krótki sposób. Wyrzekam się siebie i oddaję się Tobie, Matko moja droga. Dalej, no, naśladować wiarę Maryi, pokorę, wiarę i czystość. No i duchowość Maryjną trzeba opierać na czterech cnotach tych teologalnych: wiara, nadzieja i miłość. No i następnie według mnie, no to dbać, aby bronić Maryję przed różnymi oszczerstwami, no i rozszerzać jej nabożeństwo. Więc ja tak to rozumiem, to jest nabożeństwo do Maryi.
Bardzo dziękujemy, panie Stanisławie. Bardzo proszę, księże profesorze.
No myślę, że to odwołanie się do pośredniczenia na początku, które było, jest warte uwagi, dlatego że z tego powodu, że nasza wiara w znacznej mierze opiera się na pośredniczeniu. Pośredniczeniu zarówno Matki Bożej, ale popatrzmy szerzej. To jest pośredniczenie Kościoła, to jest pośredniczenie Słowa Bożego, to jest pośredniczenie sakramentów, pośredniczenie Matki Bożej w tej drodze człowieka do Boga. Pod pewnymi względami oczywiście ono jest ważne i rzeczywiście się realizuje, tak jak Syn Boży stał się człowiekiem przez jej pośrednictwo dla nas i dla naszego zbawienia, więc musimy widzieć, że w Kościele tych rodzajów pośredniczenia mamy wiele i to do pewnego stopnia łagodzi takie stwierdzenie, że człowiek musi mieć Maryję jako pośredniczkę. Człowiek korzysta w wierze z wielu rodzajów pośredniczenia. W tym pośredniczeniu ważną rolę w pewnych dziedzinach odgrywa właśnie Matka Boża jako Matka Chrystusa, prawdziwego człowieka, gdy potem to, co wszystko, co łączy się z człowieczeństwem Chrystusa, w Maryi znajduje takie głębokie uzasadnienie.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Witam wszystkich, mam na imię Jan. Proszę święta profesora, ja od razu powiem, że ja nie jestem katolikiem, a głównie dlatego, że nie uznaję tych 19 i 20-wiecznych dogmatów dotyczących między innymi Maryi. Proszę księdza, najpierw taka korekta, jak on powiedział o modleniu się do Maryi. Do stworzeń, proszę księdza, się nie modlimy. Ja, Anioł Pański też nie jest modlitwą, to ksiądz powiedział, tylko jest akapit rozpoczynający się od słów: łaskę Twoją prosimy Cię, Panie. To jest modlitwa, ale to tak na marginesie. Ja chciałem powiedzieć parę zdań, proszę księdza, o tytułach nadawanych Maryi. Otóż ja uważam, proszę księdza, że jedynym tytułem, który jest pełnym, który przynależy się Maryi, to jest Boża Rodzicielka. On mówi wszystko. Jeszcze z tego tytułu, że Maryja pochodziła z ludu, to ja się toleruję takie tytuły, które nadał Maryi lud polski, na przykład Matka Boska Zielna, Matka Boska Gromiczna, czy Matka Boska Siewna i tym podobne, prawda? Ale nie toleruję, naprawdę, nie toleruję takich tytułów jaśnie pańskich, królowa, hetmanka i tak dalej, bo to te tytuły nadali jej właśnie jaśnie panowie. Dlaczego? Bo sobie na przykład takich biskupy czy kardynałowie to wyobrazili, że takich najpotężniejszych rodów, a wyobraźmy sobie taki kardynał z rodu książęcego, czy król jegomość, czy pan hetman, czy hetman jegomość, to oni nie uklęknął przed wizerunkiem biednej wiejskiej dziewczyny. No i stąd to właśnie zaczęło się przyozdabianie obrazu Maryi złotymi koronami, płaszczami.
Panie Janie, czy my możemy... Czy
państwo macie, mówię, dosłuchajcie, macie taki zafałszowany obraz wizerunek Maryi.
Tak, czy my możemy się odnieść? Panie Janie, my chcemy się już odnieść do pana wypowiedzi. Sam pan zaznaczył, że pan nie jest katolikiem, stąd i również to podejście do Matki Najświętszej. No może nie dziwić, aczkolwiek ustosunkowujemy się, księże profesorze, bardzo proszę.
Jak najbardziej. takie dogmaty maryjne, jak zostało tu powiedziane, dwa, czyli z XIX wieku niepokalane poczęcie i z XX wieku w niebowzięcie Maryi, jako sformułowanie pochodzą z XIX i XX wieku, natomiast genezę swoją mają bardzo, bardzo odległą w tradycji i nie ma tutaj jakiegoś nowatorstwa, bo ja myślę, że pan chciał to zaznaczyć ze strony Kościoła. Natomiast jeśli chodzi o tytuły maryjne, w pierwszej części naszej audycji wyjaśniałem, że te tytuły wychodzą z pewnego doświadczenia ludzi. Ludzie zwracają się do Chrystusa, do Boga, do Ducha Świętego, do Boga Ojca, do Ducha Świętego, także pewnymi tytułami. A więc tytuły odzwierciedlają pewną prawdę obiektywną i wyrażają pewne ludzkie doświadczenie. Wystarczy popatrzeć na to pozytywnie i próbować zrozumieć. To nie jest tak, że bogaci panowie i arystokracja nadawali tytuły wzniosłe, natomiast lud wiejski nadawał tytuł Matka Boża Siewna, Matka Boża Gromniczna, Matka Boża Jagodna, o czym rzadko się pamięta, że taki tytuł także był. To były pewne doświadczenia. W niebowzięcie obchodzone w czasie żniw, łączone z darem, jakim są plony, przypisało wstawiennictwu te plony, także wstawiennictwu Maryi. Ja mnie muszę powiedzieć, że osobiście bardzo te polskie tytuły, właśnie te takie ludowe, bardziej odpowiadają i nie są to żadne tytuły arystokratyczne, tylko wyrastają z wiary. Wystarczy prześledzić teksty błogosławieństw, które używamy. Na przykład 15 sierpnia, jak zobaczyć, że tam jest odniesienie właśnie do wzoru Maryi, która daje nam przykład, jakie owoce powinien chrześcijanin w swoim życiu ponosić. I oczywiście trzeba pamiętać o tym, że pewne tytuły są starożytne, one wyrastają z innej tradycji. Pamiętajmy, tu pan wspomniał, że akatyst zaczyna się jako pieśń właśnie dziękczynienia Bogu, ale to właśnie z tej pieśni akatyst pochodzi to wezwanie hetmanka. Tobie, hetmance, w boju. Taki jest werset akatystu, który przyjmuje to samo jako przewodniczce, jako tytuł pewnego wstawiennictwa, które wyraziło się w okresie najazdu, w okresie walki. Nie przypisujemy Maryi roli militarnej, ale przypisujemy rolę obrończą i nie widzę tutaj osobiście żadnego powodu do zgorszenia.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze i dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Mam na imię Tadeusz i dzwonię z Warszawy. Chcę powiedzieć, proszę księży, i odpowiedzieć temu panu, który dzwonił przed chwilą, że sam Bóg posłużył się Matką Bożą, żeby poskromić złego zamiary. Sam anioł Gabriel każe nam błogosławić Matkę Bożą. Magnifikat. Także to jest wytłumaczenie proste z Pisma Świętego. Dzięki Matce Bożej miliony osób ma w sercu Pana Jezusa Chrystusa. Matka Boża rodzi wierzących. Tyle tylko chciałbym powiedzieć. Dziękuję.
Dziękujemy ślicznie.
No ja myślę, że rzeczywiście podstawy kultu maryjnego znajdujemy w Piśmie Świętym i rzeczywiście, jak pan tu powiedział, no pierwsze to wezwanie, które jest skierowane do Maryi, łaski pełna, Haere Keharitomene, to w końcu jest także tytuł. Tytuł użyty, tytuł dany Maryi przez anioła, bo anioł nie odwołuje się do imienia Maryja, raduj się Maryjo, łaskiś pełna, myśmy to dodali w naszej modlitwie, natomiast w pozdrowieniu anielskim, w pozdrowieniu anioła tego imienia Maryi nie ma, jest to określenie łaski pełna. Co ciekawe, święty Tomasz z Akwinu na przykład, jak zastanawiał się nad tym, dlaczego nie ma tam imienia Maryja w pozdrowieniu anioła, nie, dlaczego nie zwraca się do niej po imieniu, mówi, że tym nowym imieniem, czyli tytułem Maryi, było właśnie określenie łaski pełna.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Paweł, szczęść Boże księdzu profesorowi, szczęść Boże ojcu, dzwonię z diecezji płockiej. I moje zdanie jest takie, powiedzmy, no przez czas jakby potwierdzone. Jeśli niektórzy formują zarzut przesadzania w maryjności, to Matka Boża nie przesadza, bo zaznacza swoją obecność w historii Kościoła, w życiu narodów, w różnych trudnych sytuacjach. Zresztą od samego początku powstania Kościoła była obecna. Mam tu na myśli i obecność w Wieczerniku, którym apostołowie trwali na modlitwie razem z Maryją. I ta jej obecność w Wieczerniku nie była przypadkowa. Jest to początek realizacji myśli, takiej, no źle powiedziałem, misji zleconej jej przez Syna na krzyżu. I jeżeli teraz ten testament jest w jakimś sensie pomniejszany, to na pewno Pan Jezus upomni się o właściwe miejsce dla swojej matki w życiu społeczeństw, tak jak zadbał on o należne jej miejsce w niebie. Matka Boża nazywana jest oblubienicą Ducha Świętego i jako taka potrzebna jest Kościołowi, ponieważ Kościół cały czas jest stworzony, rodzi się za sprawą Ducha Świętego. I dla mnie też jest niezrozumiałe czasami stanowisko Ojca Świętego Franciszka i to nie jest jakieś takie, powiedzmy, jakby zapomnienie. Jest to takie świadome jakby pomijanie, bo jeżeli papież mówi takie słowa, że nie ma współodkupicielki, tylko był jeden odkupiciel, to trudno mi się z tym zgodzić, dlatego że jeżeli powiedzmy w przypadku Matki Bożej, jak się takie jest powiedzenie, miłość przyzywa miłość, to było maksymalne zjednoczenie serc. Ona współcierpiała, tak jak mówimy, współcierpiała razem z Panem Jezusem i to był też wyraz jakiejś takiej, powiedzmy, męki odkupieńczej. Ona wspierała w tym cierpieniu Chrystusa i on swoją misję mógł w ten sposób lepiej wypełnić. Zresztą no ona do tej roli była przygotowana. Na początku, kiedy było zwiastowanie, oto ja, służebnica pańska. A jeszcze powiedzmy potem w czasie ofiarowania, przecież też powiedział starzec Symeon, że serce twoje przeniknie mecz. To, co było mówione, że fakt wypełnienia próżni po utracie Matki Ziemskiej przez Matkę Bożą w przypadku dwóch słynnych naszych postaci, świętego Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego, to wydaje mi się, że jest to coś bardzo dobrego, bo te osoby w sposób bardzo dojrzały spowodowały umocowanie Matki Bożej w historii Kościoła. To może tyle. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Pawle. Pozdrawiamy Płock. Bardzo proszę, księże profesorze.
Myślę, że takie małe uzupełnienie. W Kościele nikt dzisiaj nie mówi, że ten tytuł współodkupicielka, on nie ma pewnej nośności i nie zawiera się w nim pewna treść także obiektywna. Natomiast jest powiedziane tylko tyle i papież Jan Paweł II o tym wspominał, papież Benedykt, że tytuł ten jest teologicznie skomplikowany, złożony, wymagałby wiele wyjaśnień i dlatego jako sformułowanie dogmatyczne on nie bardzo się mieści w odniesieniu do tego, co Kościół może zrobić, czy powinien zrobić w tym momencie. Więc moim zdaniem to jest wyjaśnienie spójne i na ile znam wypowiedzi papieża Franciszka w tej materii, no to on mówił mniej więcej tak samo. to nie jest tak jakieś radykalne przeciwstawienie, no bo nie możemy bagatelizować choćby tego prostego faktu, że przez 300 lat tego tytułu używali papieże w oficjalnym nauczaniu, w dokumentach, więc to nie da się tak wykreślić i powiedzieć, że tytuł ten jest błędny, czy tytuł ten jest do odrzucenia. On ma pewną swoją treść, ma swoje przesłanie, moim zdaniem bardzo ważne, ale jako kwestia dogmatyczna, jako sformułowanie dogmatyczne, no osobiście miałbym poważne wątpliwości, czy je proponować, a zwłaszcza, czy ono może odegrać tak odnawiającą rolę dla Kościoła, jak postuluje się w tym ruchu na rzecz ogłoszenia takiego dogmatu. No, przeczytałem trochę tych rozmaitych opracowań z różnych stron świata i nigdzie nie pokazano, jak ten dogmat miałby rzeczywiście przyczynić się do odnowy Kościoła. Więc to jest takie znaczenie inaczej niż miało miejsce w przypadku wspomnianych dogmatów niepokalanego poczęcia Maryi i wniebowzięcia, które rzeczywiście przyczyniły się do odnowy Kościoła, do odnowy duchowej w Kościele i to w sposób bardzo, bardzo znaczący.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Kłania się Elżbieta z Warszawy. Serdecznie witam ojca, ojcze Piotrze i serdecznie witam księdza profesora. Chcę podziękować z głębi serca za ten piękny, bardzo potrzebny temat, choć trudny. Niemniej jednak czuję wielką potrzebę wewnętrzną i taką potrzebę duchową, żeby o roli Matki Bożej, nie w Kościele ogólnie, bo do tego nie czuję się powołana, proszę ojców, bo nie jestem ani teologiem, ani filozofem, może troszkę po prostu z amatorskich zainteresowań, ale chciałam powiedzieć o tym, jak dojrzewała moja maryjna wiara, ponieważ ja miałam wielki kłopot, który polegał na tym przez kilkadziesiąt lat mojego życia, że z chwilą, kiedy modliłam się i próbowałam się modlić i rozmawiać z Matką Bożą, czułam, że zdradzam Pana Jezusa. A jak modliłam się do Pana Jezusa, czułam, że zdradzam Matkę Bożą. Nie chcę dyskutować o dogmatach, bo ja je przyjmuję, uznając Urząd Nauczycielski Kościoła za wiarygodną odnośnie do mojego patrzenia na mój osobisty problem wiary, ale kiedyś, też chyba ze 30, o ile nie 40 lat temu, padła w moje ręce książka ojca Ignacio Larranagi, o ile dobrze pamiętam, Marianina, książeczka pod tytułem Milczenie Maryi. Trudno mówić, że ja ją przeczytałam, ja ją studiowałam zdanie po zdaniu, ponieważ wydawała mi się bardzo ważna dla mojego duchowego życia, ale trudna. I ona spowodowała wielki zwrot w moim podejściu do modlitwy i do rozmowy z Matką Bożą. Ja zaczęłam pozbywać się tego uczucia takiej zdrady i nieodpowiedniości, że albo modlę się tak, albo modlę się inaczej. I wątpliwości towarzyszyły mi zawsze, ponieważ nie wiedziałam, czy jest to dobrze. I drugi jeszcze fakt nastąpił w moim życiu.
Tak, to już ostatnie zdanie, pani Elżbieto, poprosimy.
I już, ojcze, że w Częstochowie miałam możliwość na Jasnej Górze dokonać aktu zawierzenia Matce Bożej życia swoich dzieci, życia ważnej dla mnie instytucji i życia mojego osobistego. I proszę sobie wyobrazić, że to pisanie pięknego, jak na moje możliwości duchowego, listu do Matki Bożej tak bardzo uporządkowało moją relację z Matką Bożą i tak bardzo mnie na Matkę Bożą otworzyło, że już teraz problemu nie mam, a Matka Boża jest dla mnie bardzo ważna. Doświadczam prawdziwych cudów w moim życiu i dziękczynieniu nie ma końca, proszę Ojca. I bardzo mnie to cieszy, że pozbyłam się tych uczuć, które rodziły wyrzuty sumienia i sprawiły, że w tej chwili Matka Boża jest moją wielką powierzniczką.
Dziękujemy, Pani Elżbieto.
I opiekunką.
Pozdrawiamy
całego
gorąco.
Serca dziękuję, proszę Ojca, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
To jest to, cośmy wspominali w pierwszej części naszego spotkania. Mianowicie, że no podobne dylematy przeżywa wielu ludzi i podobne dylematy przeżywał także młody Karol Wojtyła. Właśnie ten element właśnie tego pewnego napięcia między Chrystusem a jego matką. I w przypadku kardynała Wojtyły to było odkrycie, gdy w książce Grignona de Montfort znalazł to zdanie, że przecież Maryja niczego nie zatrzymuje dla siebie. I to rozwiało mu wszelkie wątpliwości i trudności, które przeżywał. Oczywiście doszedł do tego także nie taką prostą drogą przy pierwszej lekturze, tylko jak sam mówi, przy głębokim studiowaniu tego traktatu o pobożności maryjnej świętego Ludwika Grignon de Montfort. Więc myślę, że to jest ten dylemat i odpowiedź niewątpliwie każdy musi znaleźć, bo teologicznie biorąc odpowiedź jest prosta. Natomiast osobiście biorąc, no to wymaga pewnej dojrzałości duchowej i pewnej decyzji, także wiary.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Dobry wieczór, szczęść Boże, Robert z Poznania.
Witamy, Panie Robercie.
Ten tytuł, współodkupicielka, jest, jak ktoś się wgłębi w ten temat, to jest zrozumiałe i nie można go mylić z odkupieniem, ponieważ to było wszystko zaplanowane od początku, tylko zawsze pośredniczy we wszystkim, stale nas wspiera. I ten tytuł bardziej podkreśla potęgę jej pośrednictwa. Ona działa również teraz i zawsze dzięki niej szybciej, dokładniej, precyzyjniej wiemy, gdzie się zwrócić, gdzie się skierować, ale zawsze poprzez nią do Pana Jezusa Chrystusa i Pana Boga. Także to bardziej podkreśla jej potęgę i działanie i naszą optykę, jaką się otacza nas. Szczęść Boże, na razie.
Szczęść Boże, dziękujemy Panie Robercie.
Jak wspomniałem, nikt nie zabronił w Kościele używania tego tytułu. On jest wpisany do pewnego kanonu tych tytułów maryjnych. Niemniej jednak, no, myślę, że teologicznie biorąc sprawa, no, nie jest jednak taka prosta i stwierdzenie tylko, że on odwołuje się, ten tytuł wyraża właśnie potęgę, wstawiennictwo Maryi, no to nie, trochę nie wystarczy tak powiedzieć.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Ewa z Niemiec. Ja słyszałam, że ksiądz profesor się powoływał na Hansa von Urs von Balthasar. Ja z tego, co słyszałam tu w Niemczech i co w ogóle ogólnie jest znane, to był teolog, który twierdził, że jeden z modernistów, który twierdził, że piekło jest puste, że wszyscy będą zbawieni. Chciałam zapytać, czy ksiądz profesor też jest tego zdania?
Pozdrawiamy. Bardzo proszę, księże profesor.
Oj, wchodzimy w trudną kwestię. Na ile ja przeczytałem Balthasara, takiego stwierdzenia u niego nie znalazłem, że piekła nie ma albo że piekło jest puste. Niemniej jednak stawiał on taką kwestię, że no ta tak zwana powszechność zbawienia no jest rzeczą, którą musimy brać pod uwagę teologicznie, co bynajmniej nie oznaczało u niego kwestionowania piekła, czy tego, że ktoś tam jest, tylko on chciał bardziej dać do myślenia, że musimy dokonywać rzeczywistego namysłu nad tym, co mówi Pismo Święte, że Pan Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni. Zresztą on odwoływał się także w tym do doświadczenia wielu świętych, na ile mnie się wydaje, on nigdy w tej kwestii nie wyrokował, ani nie powiedział ostatniego słowa. Zresztą jego same wypowiedzi na temat piekła są wystarczająco przejmujące i wystarczająco dogłębne, by stwierdzić, że na pewno nie jest to dla niego rzeczywistość pusta.
Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Czesław Madejak z Łódzkiego. Wszystkim tym, którzy mają jakieś wątpliwości co do tytułów Matki Bożej, więc niech poświadczy takie moje świadectwo. W 2009 roku miałem stwierdzone przez lekarzy na tomografie komputerowym operację, że musi być operacja przeprowadzona na przepuklinę kręgosłupa. Więc była organizowana pielgrzymka i kolega mnie namówił na tą pielgrzymkę. Ja powiedziałem, nie mogę iść, bo mam iść na operację. Ale mówi, chodź, jak nie będziesz mógł, to moja żona z tyłu jedzie samochodem, cię zabierze. No dobrze, zgodziłem się, więc poszedłem na tą pielgrzymkę bez żadnego przygotowania. Wszystkie odcinki przeszedłem. Nogi strasznie scharatałem, krew się lała, ale doszedłem. Doszedłem i na każdej stacji, przy każdym kościele tylko dziękowałem Matce Bożej, Panu Jezusowi, że dał mi tę łaskę, że mogłem dojść. No i doszedłem. Wróciłem po pielgrzymce, córka przyjechała, zabrała mnie z żoną i po tygodniu czasu wyleczyłem te nogi, może trochę dłużej, ale zapomniałem o bólu kręgosłupa i do dziś nie ma. Było to cudowne uzdrowienie. Zawsze wierzyłem Matce Bożej, bo taka wiara była w rodzinie przekazywana. I Matka Boża mnie uleczyła. Nie mam żadnych problemów.
Dziękujemy.
I wszyscy, co mają wątpliwości, niech idą na Jasną Górę do Matki Bożej i ona uzdrowi każdego, jeżeli ktoś z wiarą się zwróci do niej.
Bóg zapłać. Dziękuję panie Czesławie. O tym także, księże profesorze, wspominaliśmy chociażby te księgi cudów w licznych sanktuariach, w różnych zakątkach naszej ojczyzny. I to świadectwo także pana Czesława. No to potwierdza rzeczywiście, że Pan Bóg potrafi w naszym życiu zdziałać rzeczy niezwykłe.
Tak, choć myślę, że warto zwrócić uwagę na to, co pan powiedział na końcu, w ostatnim tym zdaniu, no że dla wierzącego jest cud i to jest ta właściwa kolejność. Od wiary idziemy do cudu. Wiara jest warunkiem cudu. Natomiast świadectwo cudu, gdyby tak łatwo prowadziło do wiary, to już wszyscy byliby wierzący, bo większego cudu jak zmartwychwstanie Chrystusa nie ma. Więc to trzeba pamiętać o tej pewnej kolejności, która tutaj jest ważna. Zresztą myślę, że to jest pewne takie wskazanie, jak wspominałem o tych księgach cudów na Jasnej Górze, które są, ale także w innych miejscach. No można dzisiaj dzięki bibliotekom internetowym dotrzeć do rzadkich starodruków, gdzie te cuda są, księgi cudów są publikowane. I proszę zobaczyć, że to wszystko odpowiada pewnemu schematowi. Człowiek udaje się do świętego miejsca, na przykład na Jasną Górę, spowiada się, uczestniczy we mszy świętej, dokonuje aktu duchowego poświęcenia, składa prośbę, składa także nierzadko jakieś wotum, swoją ofiarę i dopiero tym elementem jest nierzadko, bo to trzeba powiedzieć, że nierzadko także cud. No bo trzeba także mieć na uwadze tych, którzy byli, pielgrzymowali, zrobili to samo, a cudu nie doznali. Przynajmniej w takim znaczeniu, jak oni oczekiwali. Więc to są jednak trochę bardziej złożone sprawy niż tylko i wyłącznie takie proste stwierdzenie, tak, to jest dowód na to, że wszystko jest prawdziwe. Chcielibyśmy iść w tym kierunku, no ale zdajemy sobie sprawę także z ograniczeń takiego schematu.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Uwielbiony Jezus Chrystus, dzięki Pani Dziewicy, Marek z Małopolski.
Witam Pani Marku.
Chciałem rozwiać sceptyków wielkości Maryi w ten sposób, że Syn Boży, Syn Maryi nauczał, mówcie tak, tak, nie, nie, co inne, to zło. Więc dzięki Maryi tak żyjemy. Wiemy, że wcześniejsza Ewa powiedziała Bogu nie. Więc wielkość Maryi jest niepodważalna. Dzięki.
Dziękujemy.
No myślę, że co do zasady oczywiście z tym wszystkim się zgadzamy i bronimy nie tylko wielkości, ale pełnej wyjątkowości. Maryi pozostaje człowiekiem, ale jest wyjątkowa. Drugi Sobór Watykański bardzo pięknie w tym tekście o Matce Bożej to podkreśla. Wielokrotnie mówi, nie waha się stosować tego określenia, że jest kimś szczególnym, wyjątkowym. Tak samo jak szczególny i wyjątkowy ma być kult, który jej okazujemy.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Mówię Jarosław z Wejherowa na Kaszubach.
Witam Panie Jarosławie.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca Piotra i księdza profesora. Ja chciałem zaświadczyć właśnie takiego cudu za przyczyną Matki Bożej. Otóż kiedy miałem 8-9 lat, mój tato bardzo ciężko zachorował po przechodzonej grypie. Płuca, stan beznadziejny, galaretowaty, szpital, co drugi dzień prześwietlenie i już po prostu mama szykowała sobie, szyła sobie suknię na pogrzeb, bo wiadomo, że już nie za długo nie będzie żył. Tymczasem mojego taty, kolegi, kuzyn jakiś tam, czy siostrzeniec, posługujący ksiądz we Francji, przywiózł wodę z Lourdes, przyjechał na wakacje, no i sąsiad przyniósł, weź jeszcze to, zanieść swojemu mężowi. No i tato mój właśnie tą wodę spożył, spowiedź, komunia święta za drugi dzień. Na drugi dzień jest kolejne prześwietlenie. Lekarz się za główek złapał, co się dzieje, woła siostro, zobacz, co się dzieje gorzej. No nie, w procentach 70-80%. I od tego czasu mój tato zaczął do zdrowia dochodzić, tak jak w krańcowym okresie ważył 50 kg, a był 1,90 m wzrostu, to wyszedł ze szpitala, miał ponad 100 kilo i bardzo długo jeszcze żył i cieszył się zdrowiem i mógł mnie wychować i jeszcze poprowadzić całą rodzinę. To takie moje świadectwo i dziękuję Panu Bogu i Matce Najświętszy za to, że uratowany został w ten sposób mój tato. Szczęść Boże, wszystkiego najlepszego. Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
No możemy tylko powiedzieć, że Lourdes no jest jednym z tych miejsc, gdzie kwestia uzdrowień jest niemalże na porządku dziennym. I no to, cośmy wspominali w pierwszej części za świętym Tomaszem z Akwinu, że no są takie miejsca, w których Pan Bóg wybrał sobie i działa tak, jak chce, a nie tak, jak dyktują ludzie.
A oprócz tej wody jeszcze, myślę, ważny także aspekt spowiedź święta, komunia święta.
Tak, no bo to jest pewien element wyznania wiary właśnie. Nie ma spowiedzi, nie ma komunii bez wiary. I tutaj no znowu wiara jest podstawą tego znaku czy cudu, którego Pan Bóg może dokonać przy oczywiście wstawiennictwie także Matki Bożej.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Teresa z Białegostoku.
Witamy Pani Tereso.
Proszę Ojca, ja też tak słucham i chciałam powiedzieć takie swoje też świadectwo, że 20 września minie 27 lat, kiedy rzuciłam palenie papierosów. I to się stało właśnie na modlitwie, podczas modlitwy różańcowej w domu. Byłam w trzecim miesiącu w stanie błogosławionym naszej córki trzeciego dziecka. I chciałam rzucić to palenie, bo i mąż nie palił i nie wiem, babcia się modliła, chyba może jeszcze ktoś. A jakoś tak ciężko było. I właśnie wtedy to się stało, 20 września, kiedy to jest tak trudno powiedzieć, ale takie coś usłyszałam, zrozumiałam, że masz stać więcej nie zapalić. Przed obrazem, który dostałam od mamy z domu rodzinnego, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, przywieźli rodzice z Częstochowy, jak było 600-lecia zawierzenia. 600-lecia było zawierzenia Jasnej Góry. I właśnie doznałam takiego cudu. I to trwa do dzisiaj, dzięki Bogu i Matce Bożej.
Dziękujemy ślicznie, Pani Tereso. Księże profesorze, czas świadectw zrobił się nam z naszej dzisiejszej audycji. To rzeczywiście także piękne głosy, ale trochę nas odciągają z naszą uwagą od tematu rozmów niedokończonych.
No właśnie, więc świadectwa są zawsze bardzo, bardzo ważne i należy je uwzględniać i do nich się odnosimy. Natomiast musimy zawsze pamiętać o tym, żeby pewne rzeczy, że tak powiem, trochę uczenie traktować bardziej problemowo, bo doskonale wiemy, że świadectwo choćby najważniejsze, najpiękniejsze i najbardziej poświadczone osobiście, no to ono czegoś dowodzi, coś ilustruje, natomiast no my szukamy uzasadnienia, wyjaśnień i potwierdzenia tego, w co wierzymy i co głosimy.
Jeszcze jedno zagadnienie, myślę dosyć ważne, to już przy końcu naszego dzisiejszego spotkania. Księże profesorze, pobożność tak zwana ludowa. Był pewien okres jakiegoś niezrozumienia tej pobożności, pewne środowiska, które także potrafiły nawet w jakiś sposób szydzić z pobożności ludowej, wyśmiewać pobożność ludową. Myślę o tych różnego rodzaju formach modlitewnych związanych także z wzrostem duchowym poszczególnych osób. Myślę o różańcu, o litaniach, o różnego rodzaju aktach strzelistych, innych także przejawach pobożności. Ta pobożność ludowa, jakie miejsce powinna odgrywać w naszej formacji duchowej?
No rzeczywiście, jak ojciec wspomniał, no był taki moment, gdzie tą pobożność ludową, czy może lepiej mówić pobożność tradycyjną, bo to określenie w języku polskim ludowa, to tak rzeczywiście ono trąci trochę taką banalnością. Na to nie możemy pozwolić, więc wiemy dobrze, że był zawsze w Kościele ten nurt tej pobożności oficjalnej, kościelnej, to znaczy związanej z liturgią, związanej ze Słowem Bożym, i był ten drugi nurt, który wyrastał z tego, co już wspominałem, z tego osobistego doświadczenia. Doświadczenia indywidualnego bądź doświadczenia wspólnoty, na przykład wspólnoty parafialnej, wspólnoty diecezjalnej, pod wpływem takiego czy innego świętego taka czy inna pobożność się rozwinęła. I tutaj trzeba pamiętać o tym, że, bo my patrzymy już trochę dzisiejszymi kategoriami, kiedyś ta pobożność tradycyjna, no będę używał tego określenia ludowa, ona była mocno skorelowana z liturgią. My czasami nawet w niektórych kazaniach wybrzydzamy się na to, że ktoś w czasie mszy świętej odmawia różaniec. Ja zawsze podchodzę do tego bardzo krytycznie, bo nie zapominajmy, że papież Leon XIII w swoich encyklikach podawał różaniec, odmawianie różańca jako najlepszy sposób uczestniczenia we mszy świętej. Kto dzisiaj o tym pamięta? Ta tradycja czy ta praktyka wyrasta z nauczania papieskiego. Aż trudno uwierzyć nam dzisiaj na początku XXI wieku, że tak było jeszcze 130-140 lat temu. Takie było nauczanie Kościoła, więc te dwie praktyki, ta oficjalna, liturgiczna, dostojna, często niezrozumiała, bo to była odległość języka łacińskiego od tego, co przeżywali ludzie, więc żeby zaktywizować to przeżywanie liturgiczne, proponowano rozmaite takie przejawy, formy pobożności, albo w trakcie mszy świętej, albo przed, albo po, albo w kontekście. My jesteśmy już dzisiaj po drugim Soborze Watykańskim, gdzie mocno podkreślono pobożność ta oficjalna, liturgiczna, związana z liturgią, Słowem Bożym i tym, co związane jest z sakramentami jako ten filar. Natomiast ta reszta nam się oddzieliła trochę od tego nurtu. Czy Sobór wpłynął na to, że to się oddzieliło, te wszystkie te wątki, które nazywamy tak zwanymi ludowymi. One wcześniej były głęboko związane właśnie z liturgią i pomagały ją przeżywać. My dzisiaj żyjemy w takim nurcie, nazwijmy to trochę oświeconym, w którym te dwie rzeczy nie tylko, że nie widzimy jako odległe od siebie, ale jako sobie przeciwstawne. I z tego narodził się ten sceptycyzm pod adresem pobożności ludowej. Dzisiaj między innymi dzięki papieżowi Janowi Pawłowi II, ale także wpływom różnych kościołów i tradycji, zwłaszcza Ameryki Łacińskiej, gdzie ta pobożność ludowa jest mocno rozwinięta, także pobożności afrykańskiej i innej, na nowo dowartościowujemy tę pobożność ludową, tradycyjną, która jest nośnikiem dwóch rzeczy. To, co wspominam tutaj od początku już dzisiaj, mianowicie z jednej strony obiektywnej prawdy, a z drugiej jej przeżywania, jej doświadczania tej prawdy przez konkretnych ludzi, przez konkretną wspólnotę, przez konkretne jakieś tam środowiska nawet, możemy powiedzieć, które mają często praktyki. Niejednokrotnie, muszę powiedzieć, spotkałem się w moim życiu, wędrując i po Polsce, i po świecie, że nagle spotyka się jakiś przejaw pobożności, który na pierwszy rzut oka albo budzi zdziwienie, albo może czasami nawet zakrawać o śmieszność. Ale potem, jeśli się podejdzie do tego uczciwie i zapyta, z czego to wyrasta, co to oznacza, czym to jest dla tych konkretnych ludzi, którzy coś praktykują, no to wtedy widzimy, że ta pobożność, ta, którą my kwalifikujemy tak z zewnątrz, trochę nonszalancko jako ludową, jako banalną, jako tylko przejaw jakiejś odległej tradycji, staje się czymś żywym. No, weźmy, elementem przeżywaliśmy uroczystość wniebowzięcia. Z tej racji przecież mamy włączony w to element ludowy, pobożności ludowej. Ludzie przynoszą wieńce, kwiaty, zioła, owoce ziemi, łączące się z pewnym błogosławieństwem w kościele, ale równocześnie także z pewnym takim przesłaniem, który ten potem przyniesiony wieniec czy wiązanka nabiera potem odniesienia w ich życiu codziennym. I w ten sposób łączy się ta tradycja liturgiczna, oficjalna, kościelna, dostojna z tą tradycją właśnie bezpośrednią, ludową. Stąd mamy w tej polskiej tradycji Matka Boża Zielna. Moim zdaniem tu nie ma nic gorszącego, ale właśnie pokazuje się, jak dawniej ta tradycja oficjalna, liturgiczna harmonizowała z tymi elementami tak zwanymi ludowymi i myślę, że nie ma powodu, żeby wprowadzać jakiś taki puryzm, oczyszczenie, że wszystko to, co ludowe, usuńmy, natomiast zostawmy tylko to, co jest takie oficjalne, a wtedy będzie dobrze. Nie, człowiek potrzebuje się wyrazić w sposób dla niego właściwy. I w oparciu o dogmat i o tradycję, ale także w oparciu o swoje doświadczenie.
Nasze dzisiejsze spotkanie, księże profesorze, powoli dobiega końca. Na zakończenie prosiłbym chociaż kilka takich myśli podsumowujących wielość zagadnień, które przecież podejmowaliśmy, którzy także podejmowali słuchacze Radia Maryja, Maryjność wymagające dziedzictwo.
Nawiązując do tego tematu, wydaje mi się, że te dzisiejsze nasze tu refleksje i rozmowy, ale także sięgając do tego, co konkretnie ludzie dzisiaj mają do powiedzenia i czego oczekują, myślę, że ten wątek dziedzictwa jest bardzo ważny. Przy czym trzeba go odpowiednio odczytywać. Nie możemy podchodzić do tradycji tej pobożności maryjnej, mariologii, naszej maryjności, tylko jak do takiego muzeum archeologicznego, że tam są takie i takie elementy i mamy je tylko i wyłącznie jakoś tam szanować, bo to nasi przodkowie je wypracowali. Natomiast musimy się nad tym zastanawiać, co robić, żeby to wszystko było żywe, co robić, jeśli pojawiają się jakieś elementy, czy nawet przerosty pewne w interpretacjach musimy dbać o to, by liturgia, by nasze życie chrześcijańskie było przejrzyste, mocno zakorzenione w takiej poprawności teologicznej, duchowej, liturgicznej. No ale musimy się pytać, z czym wchodzimy dzisiaj, jak to przeżywać, co proponować, na co zwracać uwagę. Niewątpliwie to, co tu zostało zaznaczone i co dochodziło do głosu, także te świadectwa, one są bardzo ważne, bo one mają swoją wymowę i świadectwa dotyczące wiary, zawsze odgrywały ważną rolę. Pamiętajmy o tym, że te tak zwane księgi cudów, czyli te sanktuaryjne zapiski o doznanych łaskach mniejszych bądź większych, wywodzą się od świętego Augustyna. To święty Augustyn, gdy pewnego razu słyszał o tym, że ludzie doznali jakichś nadzwyczajnych interwencji bożych, zwrócił się do nich z pretensjami, to dlaczego żeście tego nie spisali, żeby można było to przekazywać innym i pokazywać świadectwo waszej wiary. I od tamtego czasu ten konkretny fakt jest zapisany w tym dziele świętego Augustyna, jakim jest o Państwie Bożym, De Civitate Dei. To tam jest zawarta pierwsza księga cudów. Rzadko się o tym pamięta, do tego nawiązuje, więc niewątpliwie próba dzielenia się tymi świadectwami osobistej pobożności, nie tylko doznanych jakichś interwencji, łask, szczególnego wstawiennictwa, ale świadectwo wiary maryjnej jest, dla nas powinno być czymś ważnym. Nie tylko jako znak w postaci pielgrzymowania do sanktuariów, czy z różańcem w ręku modlitwa, ale właśnie to takie żywe świadectwo wyrażone przez słowo, przez podpowiedź, że i tak można i należy pewne fakty interpretować. To jest właśnie to wymaganie, które staje przed nami dzisiaj, żeby to, co mamy, czym żyjemy, czynić takim, nazwijmy to, operatywnym, czyli wyrażającym się w dziełach, nie tylko słowach, ale także w rozmaitych takich postaciach, formach życia, przejawach życia chrześcijańskiego. Przy czym pamiętajmy o tym, że świadectwo jest ważne, ale dbajmy o to, żeby uzasadniać to, w co wierzymy, to, co przekazujemy. Jeszcze raz powtórzę, że uzasadnienie jest pierwszym poziomem świadectwa, zwłaszcza w dzisiejszym świecie. Tego nie unikniemy. Musimy mocno uzasadniać także naszą maryjność. To by było takie moje przesłanie na ten dzisiejszy wieczór, a na jutrzejsze święto.
Bardzo dziękuję, księże profesorze, za dzisiejsze spotkanie Maryjność wymagające dziedzictwo. Gościem rozmów niedokończonych był ksiądz profesor doktor habilitowany Janusz Królikowski, kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Bardzo dziękuję raz jeszcze, księże profesorze. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo. Bóg zapłać.
I dziękuję także wszystkim słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.